Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ustawa o in vitro nie jest wyrazem konsensusu, a skrajnego światopoglądu. Gdyby katolicy zgodzili się na tego rodzaju kompromis, sprzeniewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka. W taki sposób przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiedział na list prezydenta Bronisława Komorowskiego. Do dokumentu dotarła redakcja informacyjna Radia Maryja. Ksiądz arcybiskup przypomina w liście niezmienną naukę Kościoła w temacie wartości ludzkiego życia. Wcześniej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do prezydenta z prośbą o niepodpisywanie ustawy o in vitro. Komorowski złożył swój podpis pod dokumentem i wysłał listy do księdza arcybiskupa Gądeckiego. Napisał, że jego stanowisko w sprawie ustawy o tzw. leczeniu niepłodności jest zarówno troską o wszystkich obywateli, jak i szacunkiem dla roli episkopatu w naszym życiu. Teraz na list odpowiedział ksiądz arcybiskup. Dokument jest dostępny na portalu Radia Maryja. Premier Ewa Kopacz przebywa na Dolnym Śląsku. Jutro w stolicy tego województwa odbędzie się trzecie wyjazdowe posiedzenie rządu. Poprzednie były w Katowicach i w Łodzi. Wśród tematów spotkań jest m.in. sytuacja w KGHM. Szefowa rządu mówiła w ubiegłym tygodniu, że chciałaby wysłuchać argumentów tych, którzy opowiadają się za zniesieniem podatku od kopalin, którym obłożona jest miedziowa spółka. Józef Czyczerski, przewodniczący Solidarności w KGHM, mówi, że ten podatek blokuje możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Związkowiec liczy też na to, że rząd zajmie się kwestią koncesji na wydobycie.
To jest karygodne, że Ministerstwo Ochrony Środowiska, które koncesjonuje pola do eksploatacji, takie koncesje przyznaje firmie zagranicznej z kapitałem ponoć kanadyjskim. I teraz jest problem, bo się okazuje, że to jest na linii frontu eksploatacyjnego. To jest drugi temat, który nas interesuje i za który ta ekipa Platformy Obywatelskiej odpowiada.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do premier Ewy Kopacz o zniesienie podatku od kopalin, który w głównej mierze uderza w KGHM. Politycy tej partii udali się dziś także na Dolny Śląsk. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef sztabu wyborczego PiSu, zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość ponownie zgłosi projekt ustawy likwidujący ten podatek.
Sytuacja tego przedsiębiorstwa bardzo się pogorszyła. To jest najwyższy podatek w Europie, najwyższy podatek w świecie od produktów, które są efektem działania tego przedsiębiorstwa. Dlatego też uważamy, że to jest bardzo złe rozwiązanie, które pozwala wprowadzać konkurencyjne produkty do zagranicy tańsze od tych, które są w Polsce. Dlatego jesteśmy za zlikwidowaniem tego podatku.
Spółka KGHM Polska Miedź S.A., której udziałowcem jest Skarb Państwa, jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Tak zwany podatek miedziowy rząd pobiera od 2012 roku. W tym roku dochód z podatku jest planowany na poziomie 1 463 000 000 zł. Związkowcy z Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych apelują do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie procesu prywatyzacji PKP Energetyka. W liście skierowanym do szefowej rządu podkreślają, że jest to spółka o strategicznym znaczeniu. PKP i zagraniczny fundusz CVC sfinalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka S.A. i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że od działalności PKP Energetyka zależy funkcjonowanie kolei. Ekspert zwraca uwagę, że firma, która planuje nabyć polską spółkę, nie ma doświadczenia na tym rynku.
Zajmuje się handlem. Nie wiadomo, do kogo trafi tak naprawdę ta spółka. Spółka Energetyka jest dostarczycielem energii trakcyjnej dla kursujących pociągów. Jest to, ma charakter monopolistyczny. Jeżeli to sprzedamy, no to dyktat wynikający z monopolu popadnie w ręce dzisiaj niezidentyfikowane. My stoimy cały czas na stanowisku, że zarówno Energetykę, jak i TK Telekom, który bierze udział w sterowaniu ruchem pociągów jako spółki infrastrukturalne, powinny zostać we władaniu Skarbu Państwa.
Spółka PKP Energetyka zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. Około 70% sprzedawanej energii przez spółkę trafia do klientów niekolejowych. Od lipca ubiegłego roku spółka sprzedaje gaz ziemny. Dysponuje ona również siecią bezobsługowych stacji paliw dla kolei. Cezary Grabarczyk, były minister sprawiedliwości, nie wyklucza kandydowania na członka Trybunału Konstytucyjnego. Jego start zależy od decyzji premier Ewy Kopacz. O sprawie napisał jeden z tygodników. Platforma Obywatelska przed 2 miesiącami zmieniła ustawę o Trybunale. Dzięki temu Sejm jeszcze tej kadencji wybierze 2 nowych sędziów. Poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy, podkreśla, że proces ewakuacji urzędników trwa już w kancelarii prezydenta.
Platforma, mając świadomość spadających sondaży i pewne tego, że wielu parlamentarzystów nie uzyska reelekcji, przygotowała dla kilku z nich taką, że tak powiem, trampolinę ewakuacyjną do Trybunału Konstytucyjnego i być może właśnie był to też pomysł pod ministra Grabarczyka i być może innych parlamentarzystów Platformy. No uważam, że jest to zła praktyka, bo tak naprawdę oznaczałoby to już takie skrajne upolitycznienie Trybunału, jeśli parlamentarzyści Platformy wprost z Sejmu trafialiby do Trybunału Konstytucyjnego. No jest to psucie państwa i psucie prawa.
Cezary Grabarczyk odszedł z rządu po ujawnieniu sprawy jego pozwolenia na broń. Minister po egzaminie teoretycznym powinien udać się na strzelnicę, tego jednak nie zrobił. Mimo to komisja egzaminacyjna sporządziła protokół potwierdzający zdanie egzaminu. Ponad 37 tysięcy złotych kosztuje podatnika co miesiąc funkcjonowanie zespołu smoleńskiego kierowanego przez Macieja Laska. Od początku swojego istnienia zainkasował ponad 1 300 000 złotych, informuje jedna z gazet. Zespół do spraw katastrofy smoleńskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał w kwietniu 2013 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Donalda Tuska w celu wyjaśnienia opinii publicznej kwestii związanych z tragedią. Wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy poseł Stanisław Piotrowicz mówi, że zespół Macieja Laska zajmuje się propagandą.
On niczego nie bada, niczego nie ustala. Zabiega tylko usilnie o to, ażeby przekonać nie tylko społeczeństwo polskie, ale i w jakimś zakresie opinię międzynarodową, że to, co zrobili w tej sprawie Rosjanie, to było dokładne, precyzyjne, wszystko wyświetliło. Komisja Millera również wszystko wyświetliła. Można w tej chwili dojść do takiego wniosku, ponieważ zarówno raport Anodiny, jak i raport Jerzego Millera w znacznej części został podważony z niezależnych ekspertów, wydaje się, że w tym momencie to jest zwykły zespół propagandowy działający na szkodę interesów państwa polskiego za pieniądze podatnika.
Maciej Lasek, pytany przez jednego z dziennikarzy o to, jak długo ma zamiar się utrzymywać z kieszeni podatnika, odparł, jak długo będzie taka potrzeba. Mimo poszukiwań zaginiony w Karakorum polski narciarz i himalaista Olek Ostrowski nie został odnaleziony. Himalaista zaginął podczas zjazdu na nartach z obozu drugiego po nieudanej próbie zdobycia w Karakorum Gasherbruma. Najprawdopodobniej wpadł do szczeliny. Dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki Jerzy Natkański poinformował, że teren zaginięcia alpinisty został przeszukany, ale żadnych śladów nie znaleziono. Dodał, że ze względu na trudne warunki pogodowe akcja nie będzie kontynuowana. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi Olka, napisał na swej stronie zarząd fundacji. Anna Pietraszek, himalaistka, zwraca uwagę, że sport, którym jest zdobywanie gór, już dawno przekroczył ludzkie możliwości.
Wzrasta też poziom zagrożenia, w które szczególnie młodzi alpiniści czy himalaiści się pakują. Kiedyś zdobycie Gasherbruma samo w sobie było wyczynem. Teraz trzeba koniecznie zjechać na nartach, z Everestu też. Takie zjazdy były wykonywane, udały się, inne wyczyny nie. I wydaje mi się, że gdzieś są granice możliwości człowieka. I jeżeli już przekraczamy te granice, to jakby świadomie wchodzimy w strefę ogromnego ryzyka. I ja nie bardzo umiem się z takim sportem pogodzić.
27-letni Olek Ostrowski i 32-letni Piotr Śnigurski rozpoczęli 21 lipca atak szczytowy prowadzony bez wsparcia przewodników wysokogórskich i dodatkowego tlenu. Celem himalaistów było dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z tego 8-tysięcznika. Rosja zatwierdziła nową doktrynę morską. Dokument przewiduje utrzymanie mocarstwowej pozycji państwa na międzynarodowych akwenach oceanicznych. Wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin powiedział, że przyczynami przyjęcia nowej doktryny są zmiany w sytuacji międzynarodowej. Moskwa w ten sposób odpowiada na rozszerzanie NATO i tworzenie infrastruktury sojuszu wzdłuż granic Rosji. Planuje odnowić flotę na Morzu Śródziemnym. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony mówi, że w doktrynie znalazło się więcej haseł niż sposobów realizacji tych zapowiedzi. Zwraca też uwagę na problemy finansowe Rosji.
Ta doktryna jednak wymaga gigantycznych pieniędzy. Marynarka wojenna i obecność na morzu potrzeba bardzo dużo pieniędzy. To, że brakuje, to świadczy wysoka niezawodność albo niska sprawność floty w ogóle Federacji Rosyjskiej i to na wszystkich akwenach. Na przykład wiem, że na flota bałtycka jest sprawna w zaledwie w 40%. Także te kwestie dotyczące tej wielkiej obecności Rosji na morzach i oceanach świata wydaje mi się, że w moim głębokim przekonaniu są raczej na wyrost i raczej jako straszak.
46-stronnicowy dokument zaznacza również, że celem aktywności morskiej Rosji na Pacyfiku jest utrzymanie przyjacielskich stosunków z Chinami. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.